Dzień dobry, Bartosz Majewski, witam serdecznie na webinarium Instytutu Zarządzania. Dzisiaj bardzo ważny temat, zresztą jak na każdym naszym webinarium, będziemy mówić o wdrażaniu strategii przez projekty i z wielką przyjemnością przedstawiam naszych dzisiejszych uczestników, pana Michała Gajewskiego, dyrektora Global Project Office w Selena FMSA.
Dzień dobry.
Oraz pana profesora Emila Bukłachę z Katedry Zarządzania Projektami SGH.
Dzień dobry, witam.
Tradycją naszego webinarium jest to, że na początku mamy krótkie wprowadzenie w temat. I o to wprowadzenie poproszę pana profesora. Kwadrans, taki lepiej niedosyt niż przesyt, a później o strony praktycznej porozmawiamy o tych zagadnieniach. Czy projekty to jest dobry sposób na wdrażanie strategii i dlaczego?
Bardzo serdecznie dziękuję. Faktycznie postaram się w te 15 minut zmieścić z ogromem obszaru, który w zarządzaniu projektami i w zarządzaniu strategicznym występuje w taki, powiedziałbym, częściowo uwzględniany sposób. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę różne sposoby wdrażania strategii, to samo wdrażanie strategii jest, patrząc na zarządzanie strategiczne, jednym z takich trzech podstawowych filarów tego zarządzania strategicznego. Mamy analizę strategiczną, mamy planowanie strategiczne, no i wreszcie, jak już wiemy, jaką strategię chcemy wprowadzić, czas na to, żeby odpowiedzieć na pytanie, jak wdrożyć te cele strategiczne, aby no, firma była zgodna, realizowała działania zgodne ze strategią. I ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu zarządzanie strategiczne częściowo tylko odpowiada na to pytanie, tak samo jak zarządzanie projektami. Dlatego bardzo nas cieszy wybór tematu dzisiejszej dyskusji, dzisiejszego webinarium, ponieważ jest on niezwykle rozwojowy. Do dzisiaj nie wypracowano jednolitych koncepcji związanych z tym, jak skutecznie wdrażać strategię, tym przez projekty, natomiast no, liczymy głęboko na to, że no, tego typu spotkania pozwolą zwrócić uwagę na ten bardzo ciekawy, chociaż faktycznie graniczny obszar zarządzania między obydwoma formami zarządzania strategicznego i zarządzania projektami. Bo jeżeli spojrzymy na to, co tak naprawdę w ramach strategii wpływa na kształtowanie celów strategicznych, to znowu w ramach różnych podziałów możemy skoncentrować się na przykład na takim, gdzie elementy dotyczące wdrażania strategii zależą od wizji rozwoju tej firmy tworzonej czy posiadanej przez właścicieli firmy, przez kluczowych udziałowców, przez kluczowych interesariuszy, szeroko rozumiane grono osób, które swoimi decyzjami jako interesariuszy organizacji ma prawo wpływać na chociażby cząstkowe kształtowanie się kierunku rozwoju tej firmy. Mamy wreszcie otoczenie bliższe i dalsze, otoczenie sektorowe, otoczenie, w ramach którego nasza firma jakby stara się kształtować różne stosunki pomiędzy sobą, a klientami, a dostawcami, a konkurentami, a nowymi konkurentami, którzy jeszcze nie weszli na rynek, ale być może za chwilę wejdą, może kształtować swoje cele rozwojowe, biorąc pod uwagę rynek substytutów do naszych produktów, które w tej chwili oferujemy. No bo przecież nie raz i nie dwa okazywało się, że substytuty do różnych produktów powodowały bardzo istotne perturbacje na rynku tych pierwotnych produktów. Chociażby wystarczy wspomnieć o wcześniej płytach DVD versus kasety VHS, a idąc tym tropem o streamingu filmów versus różne płyty DVD z takimi filmami. Jeżeli mówimy o telefonii komórkowej, to na przykład substytutem do takich telefonów tradycyjnych okazywały się telefony komórkowe właśnie, których to gwałtowna ekspansja spowodowała równie gwałtowny rozwój i no, mocny schyłek sektora, chociaż cały czas funkcjonuje, sektora telefonii stacjonarnej, a potem również no, powoli trendy wskazują, że nawet rynek telefonii komórkowej przestaje być takim bardzo wielkim monolitem, ponieważ wchodzą już internetowe technologie typu chociażby voice over IP, co powoduje w efekcie, że również wraz z rozwinięciem się pokrycia tego obszaru danego kraju dostępem do internetu, coraz łatwiej jest nam dzwonić, komunikować się przez komunikatory zaszyte chociażby w komórkach, ale bez skorzystania z sieci komórkowej. To są przykłady tylko różnych obszarów w otoczeniu bliższym, w ramach których nasza firma powinna zwrócić uwagę na różne sygnały, szanse i zagrożenia płynące właśnie z kształtowania się tych stosunków pomiędzy nią a tym otoczeniem, na które ma wpływ. Za otoczenie, na które nasza organizacja nie ma wpływu, uważane jest tak zwane otoczenie makro, otoczenie dalsze, takie, które jest no, teoretycznie przynajmniej takie samo dla wszystkich uczestników sektora, dla wszystkich firm. Poziom bogacenia się społeczeństwa, tempo wzrostu konsumpcji, poziom bezrobocia, stopa inflacji, tego typu informacje, kształtowanie się barier wejścia i wyjścia na rynek, tego typu informacje mogą być wykorzystane również po to, aby można było zorientować się, z których obszarów szerszego naszego działania na rynku będzie płynęło więcej szans rozwojowych dla naszej firmy, a z których będzie płynęło więcej zagrożeń. Wreszcie mamy dotychczas realizowaną strategię, o ile kierownictwo w danym okresie będzie chciało kontynuować tą strategię rozwoju, jaką miało do tej pory, albo na podstawie tych wszystkich obserwacji z zewnątrz zdecydować o nowych kierunkach rozwoju. No i te wszystkie pomysły, mniej lub bardziej ambitne cele rozwojowe organizacji, które wpływają na odpowiedź na pytanie, jaka ma być strategia naszej firmy w najbliższych latach, muszą być zderzone z potencjałem naszej organizacji. Bo firma może chcieć wiele, ale jeżeli ma zbyt mało kapitału, zbyt mało pracowników, zbyt mało zasobów, zbyt mało know-how, to nie jest w stanie wykorzystać naraz wszystkich pomysłów na projekty rozwojowe, czy nie może robić wszystkich celów rozwojowych równocześnie. Dlatego też te wszystkie elementy będą miały wpływ na ostateczny kształt tworzonych celów strategicznych. Natomiast pytanie, jak wdrażać strategię, znowu, tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W organizacji cały czas czy zderzają się, czy może lepiej nawet powiedzieć, zazębiają się ze sobą dwa obszary decyzyjne działań. Run the business i change the business. Run the business dotyczy działalności powtarzalnej, procesowej, operacyjnej, funkcjonalnej w organizacji, którą możemy poprawiać w sposób ewolucyjny, stopniowy, korzystając z naszych doświadczeń, ale też możemy te działania poprawiać w sposób rewolucyjny, skokowy, taki, którego wcześniej nie było, wdrażając istotne zmiany do działań powtarzalnych, procesowych w naszej organizacji. W jaki sposób? Właśnie za pomocą change the business. Dlatego właśnie jestem na stanowisku, że realizacja projektów pełni niezwykle istotną rolę w rozwoju strategicznym organizacji, ponieważ to właśnie projekty lub ich większe grupy, programy i portfele będą pełniły podstawową rolę change the business, a więc w jaki sposób zmienić dotychczas zastane elementy organizacji, żeby po przejściu przez projekty optymalizacyjne, sanacyjne, naprawcze, bylibyśmy w stanie realizować nasze funkcje lepiej. No, jeżeli powiedziałem o programach i portfelach, to warto wspomnieć o tym, że również w zarządzaniu projektami nie ma jedynie słusznego sposobu rozumienia tych pojęć. Dlatego mając na myśli portfel projektów, mam na myśli przede wszystkim portfel projektów strategicznych, grupę projektów, które pełnią najistotniejszą rolę z punktu widzenia wszystkich celów rozwojowych całej organizacji. Ale taki portfel projektów może się też składać z wielu innych elementów, z tak zwanych pojedynczych projektów, standalone projects, pojedynczych projektów, których celem jest realizacja określonego celu, który wcześniej w portfelu po prostu nie występował, a jest potrzebny, bo na przykład nagle zmieniło się prawo, albo jesteśmy w tej chwili w obliczu kolejnej fali pandemii, nagle pojawiły się nowe prawne czy transportowe, logistyczne przeszkody w bieżącym funkcjonowaniu naszego biznesu. Z tego punktu widzenia musimy wprowadzić nowy projekt optymalizacyjny, znaleźć nowego dostawcę, wybudować fabrykę szybciej w danym kraju niż planowaliśmy, żeby zapewnić możliwość osiągnięcia celów produkcyjnych na ustalonym wcześniej poziomie. Mamy też subportfele, a więc portfele o mniejszym zakresie. Portfel projektów IT, portfel projektów badawczo-rozwojowych, produkcyjnych, sprzedażowych, marketingowych. Te portfele danego obszaru tutaj będą nazywane subportfelami. No i wreszcie mamy programy projektów. Programy, a więc grupy projektów, które mają być realizowane po to, aby osiągnąć jeden konkretny, wyższy cel, którego pojedyncze projekty nie są w stanie osiągnąć. Dlatego też najczęściej właśnie te cele strategiczne są realizowane za pomocą pewnej grupy projektów pod nazwą portfel projektów albo konkretne cele program projektów. Łańcuch projektów to jest taka grupa programu projektów, które musi być realizowane, aby ten główny cel osiągnąć w określonej kolejności. Dlatego łańcuch, ponieważ każde ogniwo ma swoje miejsce w całym tym ciągu realizacji projektów, aby na końcu osiągnąć pierwotnie ustalony cel. Na szczęście skrzynka narzędziowa w zakresie zarządzania wieloma projektami, wdrażania strategii jest bardzo szeroka. Różna literatura, którą polecam Państwu uwadze z zakresu zarządzania wieloma projektami i wdrażania strategii, pozwala nam na to, aby skorzystać z bardzo szerokiego zakresu różnych koncepcji, zarówno tych o starszym pochodzeniu, jak i tych najnowszych, jak chociażby wspomnę tylko narzędzie Stregile firmy Deloitte, które stara się do realizacji wdrażania strategii podchodzić w sposób oparty o koncepcję zwinnego zarządzania projektami. Mamy szereg technik pozwalających nam uznawać i priorytetyzować, które projekty są ważniejsze od pozostałych. Mamy też szereg różnych wyzwań, o których być może też warto wspomnieć, które powodują, że realizacja projektów strategicznych i w ogóle wdrażanie strategii napotyka na szereg różnych barier, które powodują, że od pomysłu wdrożenia strategii do ostatecznego jej wdrożenia pojawia się szereg różnych przeszkód, czy to kulturowych, czy organizacyjnych, czy zasobowych, czy związanych z ludźmi, które mogą utrudnić nam wdrożenie celów strategicznych i ostateczną realizację celów na dany okres. O tym oczywiście również wdrażanie strategii przez projekty myśli, no i daje pewne podpowiedzi, co zrobić, aby uniknąć już na etapie planowania portfela projektów strategicznych czy programu takiego projektu, aby uniknąć różnych kłopotów. Jednym z rozwiązań jest stosowanie międzynarodowych metodyk i standardów zarządzania wieloma projektami właśnie przy wdrażaniu strategii, takich jak Management of Portfolios, Project Portfolio Management, Managing Successful Programs. To są metodyki, które służą do tego, jak skutecznie zaplanować wdrożenie projektów, portfela czy programu projektów z uwzględnieniem wyższych celów rozwojowych. Może służyć do tego nowa komórka tworzona właśnie na potrzeby realizacji projektów strategicznych, tak zwane strategiczne biuro zarządzania projektami. Może posłużyć do tego ocena poziomu dojrzałości projektowej organizacji i na podstawie stopnia dojrzałości, w jakim jesteśmy, wyciągnięcie pewnych elementów i dobrych praktyk, które najpierw warto byłoby wdrożyć, aby można było zarządzać programem i portfelem projektów strategicznych, czy wreszcie wykorzystanie specjalnie dedykowanych programów komputerowych, które mają posłużyć do tego, aby można było orientować się i kontrolować postępy realizacji projektów strategicznych lepiej niż za pomocą dotychczasowych doświadczeń. Te programy nazywają się Multiple Project Management Software albo Project Portfolio Management Software, stąd właśnie te skróty. To tyle w takim dużym skrócie w kwestii wprowadzenia. Myślę, że zarysowałem tu cały szereg różnych elementów, o których mam nadzieję warto będzie dzisiaj porozmawiać. Życzę samych udanych wdrożeń strategicznych i tych mniej strategicznych i przekazuję głos Panu Bartoszowi.
Bardzo dziękuję za to kompendium i za to zmieszczenie się w czasie, bo wiem, że Pan Profesor mógłby całymi, nawet nie godzinami, a dniami na ten temat rozmawiać, ale mamy tutaj taką syntezę tych najważniejszych kwestii i chciałem zapytać naszego gościa, jak z perspektywy organizacji, czy organizacji różnych, w których Pan pracował, które z tych podejść są stosowane, jeżeli chodzi o wdrażanie strategii?
Na pewno ważne jest to, przy wdrażaniu strategii, abyśmy bardzo dobrze zdefiniowali, co chcemy robić w wszystkich mierzalnych wskaźnikach, jeżeli chodzi o czas, o zakres, o wartości, które powinny być dowiezione. Kolejnym ważnym elementem jest to, aby była świadomość tego, cała organizacja jest przygotowana na wdrożenie tej strategii. Czyli mamy jeden wspólny cel, który jest kaskadowany do mniejszych komórek i następnie jakby rozbija się ten cel w danych komórkach na projekty, które przybliżają nas do osiągnięcia zakładanego celu w strategii, czy też substrategii, czy celów pośrednich. I widziałbym to w ten sposób, że mamy naszą strategię, rozbijamy ją na mniejsze części, pod to patrzymy, czy organizacja, to co pan profesor mówił, jest gotowa do tego, żeby taki cel przetworzyć, on jest realistyczny i zaprzęgamy do rozwoju, do wprowadzenia strategii, czy rozpisania tej strategii, działania, które muszą się wydarzyć, aby ta strategia nie ujrzała światło dzienne albo została dowieziona w zakładanym czasie.
No to na takim etapie pewnego zaplanowania, jak to sobie wyobrażamy, to nawet kaskadowania celów, ale wyzwanie, o którym też pan profesor mówił w prezentacji, jest to, że strategia być może będzie się zmieniała w czasie. Nie mamy jednej strategii na cały okres strategiczny, tylko czy różne zdarzenia, zmienność otoczenia, różne szanse czy zagrożenia powodują, że musimy tą zmienność wpleść w te nasze działania, te wcześniej zaplanowane różne programy, projekty, portfele różnych projektów. No i chciałem zapytać, jak sobie z tym poradzić z perspektywy teorii pewnych rozwiązań, co tutaj zarządzanie rekomenduje i też później z perspektywy praktyki, jak ta zmienność jest wprowadzana w to jedno z wyzwań związanych z wdrażaniem strategii.
Uważaj, ten cel pozostaje niezmienny w danym okresie. Jest to, a to też jest w zależności od organizacji, która te cele wprowadza albo która buduje tą strategię. Spotkałem się z tym, że strategie były rewidowane, ale też pracowałem w firmach, w którym była ustalona strategia na dany okres czasu, nie wiem, 3, 4, 5 lat i ona była wprowadzana w... Cel był jasny do dowiezienia, można było zmieniać, dostosowana była ta zmienność, o której pan powiedział, była dostosowana poprzez zmianę akcji czy też projektów w ramach firmy, czyli przechodzono z, nie wiem, produktów, z projektów bardziej profitowych na produkty mniej profitowe, ale które można było wdrożyć szybciej, dzięki czemu można było już te efekty szybciej osiągać. To jakby cel cały czas dowiezienia danej wartości był taki sam. Znowu w firmach, gdzie były większe rewizje, częstsze rewizje tego, powodowało mniej więcej podobne konsekwencje, gdyż jeżeli mamy rewizję strategii i ona się odbywa na przykład co 2 lata, a załóżmy, że tę strategię mamy rozpisaną na 6-7 lat, to w tym momencie też jakby jest dostosowane projekty, które się toczą, są dostosowane do tego, jak ta rewizja strategii, co jest efektem rewizji tej strategii, i tak dostosowane są projekty czy też działania, aby ten pod strategię, że tak się wyrażę, były dowiezione. Więc jakby są różne metody, natomiast de facto one się sprowadzają do jednego, że konieczny jest monitoring, czyli jak mamy w projektach, więc jest monitorowanie, czy jesteśmy zgodni z tym, co chcemy osiągnąć, czy nasze KPI-e są dowożone, czy też czy nasze działania są zgodne z tym, co sobie zaplanowaliśmy.
Czyli to jest ta kwestia rewizji, że pewnie duża część tej strategii zostaje, ale jakieś zmiany, więc część projektów zmienia swój charakter, tak, zakres, albo w ogóle jest wygaszanych, bądź uruchamiane nowe projekty. I to podejście pan rekomenduje, jeżeli chodzi o taką elastyczność podejścia zarządzania do wdrażania strategii?
Tak, znaczy ona jest tak naprawdę ciężko, jeżeli mamy strategię rozpisaną na przykład na 5 lat, bardzo ciężko jest przewidzieć to, co będzie za 5 lat, szczególnie w aktualnej sytuacji. Tak, nikt nie przypuszczał, że będzie COVID, nikt nie przypuszczał, że będzie inflacja aż tak wysoka, że będą ceny wahały się od lewa do prawa. Także konieczny jest monitoring, konieczne jest patrzenie, gdzie my jesteśmy jako organizacja w stosunku do tych elementów, co pan profesor mówił, zewnętrznych, wewnętrznych też. I wtedy jest konieczne... Konieczna jest rewizja, tak? Bo projekt, który mógł być 2 lata temu być przełomowy i z naszego punktu widzenia dowieść bardzo dużo dobrego dla firmy, w międzyczasie konkurencja mogła wprowadzić coś lepszego, więc warunki brzegowe, które były czy warunki, które my sobie ustaliliśmy, że KPI-e nasze, które zostały ustalone, no bardzo możliwe, że już nie będą ważne i one się zmienią, tak? W związku z czym zużywamy nasze zasoby na coś, co tak naprawdę nie nam nie wartości, jaka była oczekiwana.
Panie profesorze, jak z perspektywy zarządzania sobie z tym problemem zmienności strategii można poradzić?
To właśnie to jest bardzo ciekawe i ja bym nawiązał do tego, o czym pan dyrektor powiedział przed chwilą, że no, mówiłem tutaj w prezentacji o metodykach zarządzania projektami, wieloma projektami. Tutaj pan dyrektor mówił o pewnych krokach, które należałoby zrobić, aby monitorować i kontrolować sensowność tego, co robimy, tak, żeby cały czas te projekty strategiczne miały swoje uzasadnienie biznesowe. Kiedyś mówiło się o zarządzaniu w turbulentnym otoczeniu. To było takie słowo klucz, które się wszędzie przejawiało. Teraz się mówi o zarządzaniu w świecie VUCA, a więc właśnie w tym świecie, który związany jest z niejednoznacznością, z ciągłą zmiennością, z płynnością celów, z takim jakby traktowaniem planowania, które samo w sobie zakłada już tak naprawdę gdzieś zaszytą zgodę na zmiany, które się pojawią w naszym otoczeniu. No pandemia, przez którą wszyscy przechodzimy, cały świat tak naprawdę, przez którą przechodzi, pokazuje, jak wiele różnych czynników może wpływać na strategię firm. Do tej pory wydawałoby się zupełnie niezmienną, albo takich, które na dobrą sprawę w zupełności by jakby no w naszym przekonaniu nie miały wpływu na sprzedaż produktów w Polsce, tak związaną chociażby z tym, co do tej pory robiliśmy. A tutaj te globalne łańcuchy dostaw zostały bardzo mocno zaburzone. Różne prawne tak naprawdę bariery wprowadzane przez poszczególne kraje powodują, że nie już ten przepływ towarów nie jest wcale taki prosty. Szereg różnych problemów związanych z dostępnością, czy trudną, obniżoną dostępnością podzespołów powoduje zatrzymywanie wielu różnych branż. Ostatnio chociażby głośno jest o branży motoryzacyjnej, która nie jest w stanie realizować swoich własnych planów sprzedażowych, a więc planów, które zostały stworzone na podstawie zaakceptowanych przez ich zarządy modeli biznesowych, ponieważ zarządy nie przewidziały, że brak półprzewodników może spowodować, że tak naprawdę cały świat stoi w kolejce do tylko kilku dostawców, którzy są dostawcami globalnymi. Natomiast jakby wprost odnosząc się do pytania dotyczącego jak, no powiedzmy, teoria sobie radzi, to w samym zarządzaniu projektami jako takim, bo od tego punktu widzenia spojrzę, ja widzę dużo więcej obserwacji praktyki niż tworzenia takich czystych, typowych teorii. Dlatego też standardy zarządzania wieloma projektami, również w ujęciu strategicznym, takie na przykład jak Project Portfolio Management amerykańskiego Project Management Institute, jednej z najbardziej znanych na świecie instytucji fachowych promujących wiedzę o zarządzaniu projektami i mających swoje własne standardy, no oni właśnie mają ten Project Portfolio Management. I zarządzanie portfolem projektów według nich właśnie też, tak jak pan dyrektor przed chwilą powiedział, nie jest procesem sztywnym. Ono przechodzi przez poszczególne elementy, przechodzi przez identyfikację projektów w toku oraz tych, które czekają w kolejce, bo na przykład zabrakło nam zasobów albo ludzi, tak, tego słynnego capacity, żebyśmy byli w stanie wszystko zrobić naraz. Przez ułożenie ich w jakąś listę i zderzenie z obecnymi, najbardziej istotnymi kryteriami rozwojowymi organizacji w każdym z obszarów, tak? A więc dlaczego te, a nie inne projekty powinny być realizowane, biorąc pod uwagę aktualną sytuację i to, jak zarządy postrzegają rozwój w danym obszarze. Potem to wszystko zderzamy z analizą zasobów. Potem układamy te wszystkie projekty strategiczne w jakąś kolejność, odpowiadając na pytanie, czy powinniśmy je robić jeden po drugim, czy może wszystkie naraz, czy może w grupach. A potem dochodzimy do tego, o czym pan dyrektor powiedział. Co jakiś czas staramy się aktualizować i weryfikować postępy strategii oraz tych celów strategicznych realizowanych przez te programy, portfele czy projekty pojedyncze, po to, żeby sprawdzić, na ile jeszcze mają one swoje własne uzasadnienie biznesowe. Czy w trakcie ich realizacji nie zdarzyło się coś, najczęściej w otoczeniu organizacji, co zaburzy, albo już zaburzyło, lub zaburza właśnie sens w ogóle dalszej realizacji tych projektów. Po co wydawać pieniądze na coś, czego na końcu już wiadomo, że i tak nikt nie będzie oczekiwał? Może to zamrozić, może to zlikwidować, a może zmienić cel tych projektów po to, żeby one jeszcze lepiej odpowiadały nowej rzeczywistości, w jakiej się znaleźliśmy. No i okresowa weryfikacja, tak? Stąd Bardzo się cieszę, że pan dyrektor jako wieloletni praktyk, specjalista w zakresie zarządzania programami, portfelami projektów, jakby mówi o tym zdroworozsądkowym podejściu do monitorowania postępów pracy, które na dobrą sprawę jest ujęte w standardach jako te dobre praktyki, o których warto myśleć.
Też jest takie niebezpieczeństwo, że jeżeli mamy taką zmienność wpisaną w projekty, w programy i zakładamy, że one się będą zmieniać, to z perspektywy wykonawców motywacja do dowiezienia całości może być trochę mniejsza, no bo zakładam, że być może za chwilę coś się zmieni. Jak sobie pan dyrektor radzi z takimi postawami, bo być może to jest pewne wyzwanie też po stronie motywacji mniej dojrzałych uczestników, którzy mają to wdrażać. Przy takiego myślenia, przy dużej zmienności projektu, że być może ten projekt za chwilę przewiduje, że nie będzie już taki strategiczny, więc ograniczmy nasze zaangażowanie.
Jakby na końcu całego, każdego projektu tak naprawdę jest dana wartość biznesowa. Jakby ona jest kluczem wszystkich naszych działań, które mamy w ramach firmy, w ramach organizacji. Jeżeli nie dowozimy tej wartości biznesowej w zakładanym stopniu, szukamy innych możliwości, gdzie tą wartość można przywieźć. Jak pracować z motywacją osób, które są w projekcie, które widzą, że no, ten projekt będzie wygaszony. Nie ma na to jednej odpowiedzi. Nie jest to proste, gdyż ludzie bardzo szybko przyzwyczajają się do danej sytuacji oraz również do własnych pomysłów, własnych propozycji rozwiązań i przez to no, wszyscy lubimy swoje własne pomysły, tak?
To jest to najlepsze.
To są najlepsze, prawda? Na co zwrócił uwagę przy takim podejściu, w takich sytuacjach, to jest to na jasność komunikacji. To też jest było częścią prezentacji pana profesora. Komunikacja. Trzeba być bardzo otwartym. Moim zdaniem i w organizacjach, które pracuję, z zespołami, które pracuję, stawiam to na pierwszym miejscu tak naprawdę. Gdyż w komunikacji zawarte jest całe zło i całe dobro, jeżeli chodzi o zarządzanie portfelem projektów, projektami. I tutaj tak naprawdę mamy tą sytuację, że jeżeli coś chowamy, jeżeli są jakieś niejasne informacje, ludzie bardzo często sobie dopowiadają rzeczy, które nawet nie wydarzą albo nie mają miejsca. W związku z czym jest czasami bardzo trudno zarządzać informacją, która dziś przemyka za naszymi plecami, tak, na którą nie mamy wpływu. Więc podstawą jakby całości jest komunikacja, informowanie o tym, dlaczego ten projekt już nie dowiezie tych wartości, które sobie ustaliliśmy, bo może się okazać, że nagle ktoś będzie miał pomysł, który delikatnie zmieni założenia projektu i projekt znowu będzie dowoził tą wartość biznesową. Więc jakby komunikacja. To jest ważne też w tym wszystkim, żeby nie budować struktur, czy nie budować zespołów składających się bardzo mocno z osób, czy też ze specjalistów, którzy są bardzo przywiązani do jednego pomysłu, czy do jednej koncepcji, tak? Żeby budować kulturę firmy na takiej otwartości na to, że są zmiany, te zmiany są możliwe, okej, one wpływają czasami niekorzystnie na zespół, bo też umówmy się i powiedzmy sobie to wprost, że jakby my nie lubimy zmian. Tak? No, każda zmiana powoduje jakiś niepokój, jest jakimś wydarzeniem.
Zawsze taka, że coś robiłem, a teraz się pokazuje, że to nie miało sensu.
Dokładnie tak. Tak? To jest jakiś, nie wiem, element poczucia przegranej. Natomiast właśnie ważne jest to, aby stworzyć taką kulturę w firmie, gdzie to nie jest element przegranej. Tak? To jest element po prostu,
nie
wyszło. To jest jakaś kolejna nauka, dzięki której kolejny projekt będzie wykonany lepiej, będzie dowiedziony umawianym zakresie i będzie dużo, dużo ciekawszy.
Panie profesorze?
No właśnie, jakby uzupełniając, tak słuchając tego, o czym pan dyrektor mówi, chciałbym jeszcze uzupełnić jedną rzecz, bo tak mowa o tej komunikacji, to na dobrą sprawę jest recepta na każdy udany związek w życiu, tak? Że, żeby nie było niedomówień, żeby nie było jakichś fałszywych takich jakby myśli w innym kierunku, to trzeba się skutecznie ze sobą komunikować, żeby nie było żadnych niejednoznaczności. Ale tego się człowiek uczy oczywiście całe życie.
W pracy łatwiej niż w życiu.
No tak się też zdarza. Natomiast jeżeli chodzi o takie elementy dotyczące tego, czy ten projekt nadal jest nam potrzebny, to w ogóle standardy w zakresie zarządzania projektami, w tym wieloma projektami, mówią bardzo wyraźnie, Jeżeli w trakcie realizacji takiego projektu, programu czy portfela projektów okaże się, że stracił on swoje uzasadnienie biznesowe, to, czyli mówiąc inaczej, innymi słowy, przestał być potrzebny w ramach tego celu, dla którego jest realizowany, to uwaga, w ramach dobrych praktyk zatrzymaj realizację tego programu, portfela czy tych ważnych projektów jak najszybciej i ogłoś sukces. To może być szokujące jakby z punktu widzenia zarządzania projektami. Ogłoś sukces w tym sensie, że odpowiednio wcześnie dostrzegliśmy, że realizacja tych projektów, programów przestaje mieć dalszy sens w ustalonym kierunku. I dzięki temu, że odpowiednio wcześnie to dostrzegliśmy, jesteśmy w stanie ukierunkować to w taki sposób, żeby bardziej odpowiadało to tym celom, zmienionym celom, o którym pan dyrektor powiedział.
I sukces, że unikamy brnięcia, kierując się kosztami przepadłymi, że tyle już wydaliśmy, tyle czasu poświęciliśmy i możemy zająć się wartościowszymi projektami. Mhm. Tak rozumiem.
Tak, tak.
Istota tego sukcesu w tym przypadku.
Choć oczywiście, no, tak jak również nawiązując do tego, o czym pan dyrektor powiedział, to nie jest proste kulturowo. Firma musiałaby dojrzeć do tego, tak? Być świadoma.
To innego w firmie,
świadoma,
która tak działa stale, a co innego, jeżeli były duże zasoby na dane projekty i teraz trzeba je zmienić.
Oczywiście,
to może być, no bo inna sytuacja.
Żeby nie było sytuacji, w której będzie to, zrobiliśmy kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty i nie wiadomo, co ważne a propos komunikacji, dlaczego ktoś uznał, że nasz projekt należy zamknąć, tak? Stąd ta komunikacja na linii wykonawcy projektu, kierownik projektu, komitet sterujący jest bardzo ważna w tym.
Jest wiele przykładów tak naprawdę projektów, które były wdrażane albo przy niejasnym właścicielstwie osoby, która miała dostać benefit w ramach wdrożenia projektu, albo też przy niejasnych celach biznesowych. Gdzie nie wiem, dział IT wdraża system, który ma wspomóc kolegów ze sprzedaży. Nagle się okazuje, że tak kolegom sprzedaży ten system tak nie do końca pasuje, bo on nie odpowiada na ich potrzeby. Tak? Więc też są sytuacje takie, gdzie żeby robić coś, wdraża się projekty, które do końca nie pasują tak naprawdę nikomu. I on tak jak jest, co profesor powiedział, taka trochę sztuka dla sztuki.
Chciałem zapytać, wracając do tych narzędzi zarządzania wieloma projektami, portfelami, programami, czy pandemia jako taki szczególny czas, kiedy mieliśmy tą dużą zmienność, o której mówił pan profesor, nikogo nie trzeba przekonywać do turbulencji, bo wiemy, że żyjemy w nowej, innej rzeczywistości, czy pokazała, wprowadziła jakieś zmiany, jeżeli chodzi o narzędzia, instrumenty? Czy być może częstotliwość weryfikacji, czy może jakieś jeszcze inne podejścia, które sprawiły, że część się bardziej sprawdza, a część mniej. Czy już mamy jakieś badania, jakieś wyniki, jakieś przemyślenia w tym zakresie, panie profesorze, a później to samo pytanie do pana dyrektora.
No więc jeżeli chodzi o ten okres ostatniego półtora roku, to nie są mi znane żadne nowe narzędzia, koncepcje, standardy, filozofie zarządzania projektami, które nie byłyby znane wcześniej. Co innego, kolejne wersje metodyk zarządzania projektami, które no, zwyczajowo co rok czy co jakiś regularnie ustalony czas pojawiają się w świecie zarządzania projektami, a co innego zupełnie nowe narzędzia, których do tej pory nie było i zostały wprowadzone przez pandemię. To, co natomiast na pewno zyskuje na znaczeniu, to podejścia związane do jakby z wdrażaniem strategii, które są podejściami opartymi na jeszcze większym uwzględnieniu zmienności w samej swojej strukturze. Tak jak w zarządzaniu projektami coraz częściej mówi się o tych podejściach elastycznych, lekkich, zwinnych, o podejściach agile, tak samo właśnie tutaj pojawiło się to pojęcie, o którym powiedziałem, stregile. Troszeczkę to dziwne słowo stregile jest połączeniem strategic agile, tak? A więc zwinnego podejścia do zarządzania strategią organizacji zgodnie właśnie z tymi koncepcjami znanymi już od lat w zarządzaniu projektami, a więc nie kurczowego, troszeczkę przerysowuję ten temat, tak? Nie kurczowego trzymania się pierwotnie ustalonych celów strategicznych i przechodzenia przez poszczególne te cele, patrząc przede wszystkim na to, żeby te cele osiągnąć, ale tu jakby główny punkt nacisku, czy główny punkt ciężkości, może to będzie lepsze słowo, jest położony na to, o czym pan dyrektor powiedział, czyli na częstą weryfikację tego, co dzieje się wokół przede wszystkim naszej organizacji, co może wpływać na pierwotnie ustalone cele strategiczne, a na tej podstawie wpływać również na te programy czy portfele, które dużo szybciej niż w tych tradycyjnych podejściach będą podlegały kontroli i zmianom. Badania, które pojawiają się, bo właśnie w tym półtora roku mówi się przede wszystkim o nowych badaniach w zakresie tego, jak COVID, pandemia i ograniczenia wpłynęły na globalny, na dobrą sprawę biznes, pokazują bardzo wyraźnie, że na znaczeniu, szczególnie jeśli chodzi o realizację projektów, zyskuje praca w zespołach rozproszonych. To, co teraz widzimy poprzez ten gwałtowny rozwój platform wspierających tą pracę rozproszoną, zyskuje na znaczeniu właśnie te podejście zwinne, które pozwala na dużo szybsze zweryfikowanie naszych pierwotnych celów. Zyskuje na znaczeniu jeszcze bardziej to, o czym pan dyrektor powiedział, komunikacja pomiędzy ludźmi, właśnie po to, żeby można było, skracając te okresy planowania, dopasowywać je jeszcze szybciej do zmieniających się warunków.
Panie dyrektorze, jak pandemia wpłynęła na zarządzanie projektami w pańskiej organizacji?
Na pewno spowodowała to, co pan profesor powiedział, mianowicie okazało się, że nie musimy siedzieć wszyscy w jednym biurowcu, żeby móc prowadzić projekt i robić to w efektywny sposób. Na pewno mamy wiele narzędzi, Zoom, Microsoft Teams, które pomagają nam w komunikacji i w szybszym przekazywaniu informacji. Nie trzeba czekać na kolejne spotkanie, można w bardzo łatwy sposób przekazać informacje na czacie, wysyłając post na tablicę. To ma swoje oczywiście dobre i złe strony. Dobra strona jest to, że informacja jest szybko wysyłana. Zła strona jest to, że ilość tych informacji rośnie w postępie praktycznie geometrycznym. Przez co gdy mamy też zespoły rozproszone, gdy pracujemy część w home office, gdy mamy kolegów umiejscowionych w różnych miastach w Polsce, czyli do rodziny albo się przeprowadzili, też jest sytuacja taka, że występuje dużo większa częstotliwość spotkań. To znowu powoduje to, że gdy powoli z tego się wychodzi, ale gdy mamy spotkania w biurze, no mamy takie rozbiegówki, mamy trochę takich rozmów takich nieformalnych i spotkania trwają godzinę, półtorej godziny. Tak? Z racji tego, że pracujemy zdalnie i tak naprawdę mamy bardzo dużo tych spotkań, te spotkania w mojej ocenie stają się coraz bardziej efektywne. Coraz bardziej szanujemy swój czas, żeby można było tę skondensowaną informację przekazać.
Ale może kosztem relacji, właśnie tych elementów kuluarowych, które gdzieś tam powodują,
gdzieś że... na pewno trochę tak. Z drugiej strony jest o tyle ciekawe, że jakby w mojej ocenie mamy sytuację taką, że biegające z tyłu dzieci, biegające koty, psy powodują, że jakby widzimy to, że nawet nasz przełożony, sam prezes albo inna ważna osoba w firmie też ma te same problemy, co my. Tak? Też gdzieś dziecko przebiegnie, też gdzieś kot machnie ogonem, tak, że nie wiem...
Że prezes słabszy. Jest człowiekiem.
Też jest człowiekiem, dokładnie tak. Więc jakby też jest jakby taki inny sposób budowania tych relacji, tak? I inny sposób patrzenia na to, że każdy ma takie problemy, jakie ja mam. Nie wiem, czy to połączenie będzie zerwane, czy to gorsza jakość internetu, bo akurat dużo więcej osób pracuje zdalnie w mojej okolicy. Jeżeli chodzi o metodyki, jeżeli chodzi o narzędzia, tak naprawdę to jakby nie spotkałem się z żadnym nowym podejściem do tego, jak portfelem projektów zarządzać, jak zarządzać samym projektem, nawet w takim środowisku. Na pewno nastąpił bardzo dużo wysyp narzędzi pozwalających prowadzić projekty zdalnie w rozproszonych organizacjach. Ich jest strasznie, strasznie dużo. W większości rozwiązania chmurowe, rozwiązania webowe. Więc tak naprawdę każdy może znaleźć sobie narzędzie, które będzie mu bardzo odpowiadało. I oczywiście znowu mamy sytuacje takie, że mamy Microsoft Project, który jest zbudowany w starej trochę, w starym środowisku i z podejściem takim, że jakby trochę innej współpracy, a mamy, nie wiem, mamy ClickUp, mamy Trello, mamy inne narzędzia, które są zbudowane w sposób absolutnie z nowym podejściem i pozwalają pracować zdalnie, pracować, wymieniać dokumenty, prowadzić całą komunikację. Najważniejsze z takiego punktu widzenia praktycznego to zdecydować się na jedno rozwiązanie, i utrzymywać całą komunikację dotyczącą projektu, czy też grupy projektów w jednym miejscu. Tak, żeby nie starać się przesyłać tych informacji części mailem, części w Teamsach, części w notatkach po spotkaniu wysyłanych mailem, czy też w OneNote, ale trzymać się jednego sposobu i faktycznie bardzo mocno to egzekwować. To spowoduje, że będzie dużo większa higiena tej komunikacji. Będziemy mieć pewność, że wszystkie rzeczy, które są ważne, one tam będą wpisane w to narzędzie oraz, że cała komunikacja dotycząca pojedynczych nawet zadań, ona będzie konsystentna i będzie do znalezienia w tym konkretnym miejscu, więc będziemy też mieć pewność, że nie ma żadnej komunikacji, która gdzieś krąży z tyłu i nie została uwzględniona. I tak naprawdę, już kończąc, jest to jeden z większych problemów mentalnego przeskoczenia w firmie.
Do wyzwań przejdziemy jeszcze pod koniec rozmowy, więc na razie to zaparkuję, panie profesorze. Tutaj.
No jeszcze jakby tylko uzupełniając, ale też jakby chciałem pozwolić sobie na jeden komentarz i pytanie do pana dyrektora. Otóż w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy, jeszcze chciałbym powiedzieć o takich badaniach, cyklicznych badaniach wykonywanych wśród kilkuset tysięcy członków Project Management Institute, który taki raport rokrocznie pojawia się właśnie tak, na temat takiego stanu zarządzania projektami z różnych punktów widzenia. Nazywa się to Pulse of the Profession. I to jest właśnie taki roczny raport pokazujący stan tego, co się dzieje w zarządzaniu projektami. Oczywiście na podstawie badań zaprojektowanych i przez PMI i przeprowadzonych wśród członków tego PMI-a. No i do tego raportu Pulse of the Profession pojawiają się takie raporty i badania dodatkowe. Jednym z takich badań dotyczyło właśnie skuteczności czy efektywności pracy w zespołach rozproszonych, która się zintensyfikowała w okresie światowego lockdownu. Z tych badań wynikało, że ta efektywność wzrosła, ale przede wszystkim w zespołach, które wcześniej były dobrze zgrane ze sobą. Na tej zasadzie, że jeżeli mamy nowy zespół, ludzi, którzy się nie znają i od razu przechodzimy na rozproszoną taką współpracę zdalną, to ta efektywność pracy była dużo niższa niż wtedy, kiedy ci ludzie znali się wcześniej, a tylko musieli zacząć stosować inne narzędzia w ramach tych, no powiedzmy, relacji interpersonalnych, które mieli. Stąd moje pytanie teraz do pana dyrektora, czy pan to w swojej praktyce zauważył? Że faktycznie
czy coś takiego... sytuacje, że były jakieś zespoły projektowe, które się nigdy nie spotkały, realizowały projekty i efektywność takich zespołów.
W porównaniu do takich, które pracowały ze sobą, i nagle musiały przejść na lockdown i wykonywać swoją pracę zdalnie.
Pracowałem i w takim zespole. Faktycznie prowadziłem projekty z zespołem, który widział się tylko i wyłącznie na kamerach. I pracowało nam się rewelacyjnie. Ale to, co powiązane było z moją poprzednią wypowiedzią, to było jakby jasne określenie zasad, w jaki sposób my współpracujemy. Jeżeli te zasady zostaną ustalone, jeżeli my je dokładnie potwierdzimy, tak, że w taki sposób chcemy pracować, tak naprawdę nie ma znaczenia, czy moim zdaniem nie ma znaczenia, czy mamy nową osobę, czy może faktycznie byłby problem, gdybyśmy mieli zupełnie nowy zespół, całkowicie osób, które są zupełnie nowe w firmie.
Wtedy nie znają kultury, znają kultury.
Różnych tak.
To wtedy jeszcze prawdopodobnie można byłoby oczekiwać tego, że ta praca nie będzie taka dobra od samego początku, gdyż każdy wchodzi z jakimś bagażem doświadczeń, z jakąś znajomością narzędzi, niekoniecznie tych samych. Natomiast jeżeli połączymy tą otwartość komunikacji, tak, powiedzenie, dlaczego my chcemy pracować w ten sposób, tak, co tam to da, pokazując na przykładach tego, co się już wydarzyło, że to faktycznie zdaje egzamin oraz to, że ustalamy jeden sposób pracy, tak? Czyli jakby budujemy takie trochę środowisko bezpieczeństwa dla tych osób, że wiemy, w jakich granicach się poruszamy, że nie ma, nie musimy sprawdzać nerwowo maili, bo akurat gdzieś tam przyjdzie jakaś informacja, boimy się jej pominąć. Więc budując taką jakby trochę bańkę bezpieczeństwa, czy taki bąbelek bezpieczeństwa, też uważam, że jakby przy jasności komunikacji, dlaczego my to robimy, powoduje to, że osoby, które są w projekcie, czują się bezpieczniej, jest prościej zarządzić takim zespołem oraz to, że jeżeli mamy to bezpieczeństwo, jeżeli wiemy, czego się od nas oczekuje, to tak naprawdę jesteśmy w stanie sobie zaplanować swoją pracę, tak? Bo Nie oszukujmy się, no, pracując zdalnie, jest to, ta praca jest zupełnie inna niż pracując w biurze. W związku z czym jakby to też jest taki kolejny komfort dla osób w projekcie, który można wykorzystać, żeby ten projekt był lepiej prowadzony. Oczywiście do tego potrzebna jest znowu konsekwencja, żeby nie robić wyłomu, gdyż tak wiadomo, no, każdy wyłom powoduje, że już zmieniamy trochę zasady i ten bąbelek bezpieczeństwa nam się trochę rozmywa.
No dobrze, to tutaj za ten wątek bardzo dziękuję. Chciałem przejść do zagadnienia związanego z tym, czy są jakieś minusy wdrażania strategii przez projekt, bo mówimy o tej jasnej stronie, pokazując czasami pewne wyzwania, ale też czy są minusy takiego podejścia. Panie profesorze.
To jest dobre pytanie. Czy ja widzę minusy szerzej nawet zarządzania projektami? No, reprezentuję tą koncepcję już od prawie 20 lat. I łapię się na tym, że wszystko lub prawie wszystko, na co patrzę, to patrzę przez pryzmat tego, czy da się tym zarządzić zgodnie z jakimiś koncepcjami i podejściami projektowymi. To pewnie już jest to te słynne zboczenie zawodowe, kiedy się patrzy na wszystko przez pryzmat swoich własnych dotychczasowych doświadczeń. Dla mnie wdrażanie strategii przez projekty ma sens wtedy, o ile cel strategiczny da się zrealizować za pomocą projektu. Co innego, ewolucyjne, stopniowe poprawianie, budowanie swojej własnej wiedzy, poprawianie sposobu realizacji produkcji za pomocą małych, drobnych procesów produkcyjnych, za pomocą małych, drobnych kroczków usprawniających, a co innego, gruntowne, kluczowe, rewolucyjne zmiany, które mają być wprowadzane po to, aby z jednego stanu przejść do wyraźnie innego, dużo lepszego. Jestem głębokim zwolennikiem podejścia, że wszędzie tam, gdzie można zastosować podejście projektowe, należy to robić, ponieważ wieloletnia praktyka na świecie pokazuje, że realizacja projektów zgodnie z dobrymi praktykami, z wykorzystaniem sensownych narzędzi, pozwala z jednej strony szybciej uzyskać oczekiwane rezultaty, a z drugiej strony przejść przez cały ten proces zmian dużo mniej boleśnie niż w sytuacji, kiedy chaotycznie staramy się poprawić coś, co można byłoby zrobić z wykorzystaniem wiedzy, jaką oferuje nauka o zarządzaniu.
Czy pan dyrektor jakieś minusy wdrażania strategii przez projekty dostrzega?
Jak w życiu, w każdym miejscu są plusy i minusy. No, zaraz może powiedzieć, że są plusy dodatnie i plusy ujemne. W tych plusach ujemnych z doświadczenia i z tego zebranych informacji, jak te strategie są wdrażane, to zaznaczyłbym takie dwa obszary. Pierwszy jest obszar związany z metodykami i zakochaniu się w jednej metodyce kosztem drugiej i robienie na siłę wdrożeń agile tam, gdzie faktycznie albo one nie dają tyle, ile powinny, albo w ogóle są błędne, tudzież zastosowania w drugiej stronie, nie wiem, podejścia waterfallowego, tam, gdzie idealnie pasowałoby robić coś agile'owo. To jest jakby jedna rzecz i wtedy te nasze projekty, które wspomagają strategię, one nie idą w takim tempie i w takim kształcie, jakim powinny. A druga rzecz to, że jeżeli mamy znowu zakochanie organizacji w tym, żeby nazywać wszystko projektem i faktycznie skupiać się bardzo mocno na projektach, dochodzimy do momentu, kiedy wszystko jest nazywane projektem. To też powoduje to, że wpadamy z jednego stanu niepewności w stan chaosu, gdzie no, nie spotkałem się jeszcze z firmą, która miałaby wystarczającą ilość zasobów, ludzi, sprzętu, pieniędzy na to, żeby wszystko wprowadzać w jednym czasie. I tutaj właśnie dochodzimy do tego elementu, co rozmawialiśmy na samym początku, czyli jakby tej weryfikacji tego, co jest naszym celem, tak, co jest celem strategicznym i jakie projekty faktycznie doprowadzą nas do tego celu. Tak, ale tutaj właśnie wymaga tego, że bardzo silny współpracy z zarządem, z osobami decyzyjnymi. Jakby te dwa takie, powiedzmy, obszary widzę jako ten potencjalny minus tego, że wdrażania strategii poprzez projekt.
A nawet jak wdrażamy, to z wdrażaniem są związane różne wyzwania, o których pan profesor w prezentacji mówił. Chciałbym na zakończenie do tych wyzwań nawiązać, pytając panów o te najważniejsze wyzwania wdrażania strategii przez projekty i jak sobie z tymi wyzwaniami radzić.
Jeżeli chodzi o tą stronę, powiedziałbym, zbierającą różne dobre i złe praktyki z całego świata, to pierwsze wyzwanie, chyba kluczowe i podstawowe, jest takie, co mnie zresztą zaskoczyło, w Stanach Zjednoczonych firma, swego czasu firma Andersen Business Consulting robiła regularne badania dotyczące tego, jak strategia jest rozumiana i postrzegana wśród zarządów firm z listy Fortune 500, tych największych spółek, które były na liście Fortune notowane. I co się okazało? Z tych badań wynikało, że generalnie tylko około połowy firm miało w jakikolwiek sposób zdefiniowaną strategię rozwoju z listy 500 największych, a więc to nie były przypadkowe firmy, a w ramach tej połowy firm około 1/4 tylko członków zarządu rozumiało tak samo, o co chodzi w zarządzaniu, w strategii, która została na dany okres przyjęta. A więc pomijając fakt, że połowa z tamtych firm po prostu nie miała zdefiniowanej strategii, takiej jednoznacznej, to nawet członkowie zarządu tych organizacji, którzy przecież z definicji powinni tworzyć pewne jedno ciało zarządcze, mówić jednym głosem, każdy z nich inaczej rozumiał cele strategiczne, które jakby co się kryło pod nazwą konkretnego celu strategicznego. Stąd być może taki wielki kłopot w jednoznacznym zdefiniowaniu KPI-ów, o których mówił pan dyrektor wcześniej, żeby można było zgodzić się co do tego, jak mierzyć postępy danego celu strategicznego. Tak, a więc jakby pierwsza rzecz to w tej prezentacji również to się pojawiło, to takie wyzwania, ja bym powiedział, takie techniczne, ale techniczne nie w sensie braku oprogramowania, tylko braku pewnej skrzynki narzędziowej, jednakowo rozumianej wśród wszystkich tych, którzy odpowiadają za realizację strategii. A więc jeżeli mówimy o celach strategicznych w gronie członków zarządu, to dobrze byłoby, żeby każdy wiedział na sam koniec tego, co tak naprawdę kryje się pod tym konkretnym celem, tak, żeby każdy to rozumiał. Z drugiej strony mówimy o ograniczeniach zasobowych. Ograniczenia zasobowe związane z tym, że nie wszystko da się zrobić najczęściej naraz. Każdy z tych celów strategicznych wymaga poświęcenia pewnej puli zasobów, która w tym momencie jest zajęta w czymś innym, w innych projektach strategicznych, która być może musi być dopiero zbudowana, aby kiedy mamy wszystkie zasoby, przejść do innego projektu strategicznego. Fluktuacja ludzi, fluktuacja kadr w organizacji, trudność ze zdobyciem specjalistów określonej wysokiej klasy może powodować potem perturbacje w trakcie realizacji projektów strategicznych związanej z brakiem specjalnego know-how, z brakiem pewnej specjalistycznej wiedzy pozwalającej nam szybko i sprawnie wykonać dane projekty. Nie na wszystko przypuszczam również w trakcie procesu realizacji strategii, kiedy ustali się te cele strategiczne, nie na wszystko firma będzie miała pieniądze, żeby od razu zorganizować wszystkie te cele. Być może również kwestie prawne lub międzynarodowe, w sensie takim, że Polska spółka córka globalnej organizacji mogłaby mieć inny pomysł na rozwój, znając lokalny rynek, ale musi uwzględniać główne cele rozwojowe zdefiniowane na poziomie spółki matki, która jest tysiące kilometrów od Polski, która inaczej zupełnie postrzega rolę Polski w kontekście całego koncernu. Przykładem chociażby swego czasu było DEU, koncern DEU, w którym produkcja samochodów osobowych i tych półciężarowych w Polsce cieszyła się ogromną popularnością i miała ogromne taką perspektywy, przyszłość, tak, perspektywy rozwojowe, a okazało się w praktyce, kiedy koncern DEU miał problemy na całym świecie, że poświęcono tą działalność kosztem ratowania spółek ważniejszych w tym momencie dla koreańskiego koncernu, mimo że z punktu widzenia polskiego zarządu ta strategia powinna wyglądać zupełnie inaczej.
Panie dyrektorze, najważniejsze wyzwania, jeżeli chodzi o wdrażanie strategii przez projekt.
To pan profesor powiedział, że firma powinna mieć strategię.
To jest
pierwszy punkt, najważniejszy i wcale on nie jest
oczywiste, jak powiedział
dokładnie
pan profesor.
Powinna ta strategia być realna, czyli znowu mówimy o wstawianiu cela smart i całej tej otoczki, która temu towarzyszy. Ważne jest to, żeby też organizacja miała, właściwie biura projektów to budują, świadomość tego, o czym tak naprawdę rozmawiamy poprzez zarządzanie projektami, czy też wprowadzanie strategii poprzez zarządzanie projektami. Chodzi mi o to, że w tym momencie tak naprawdę jest październik roku 2021, A my tak naprawdę mówimy o projektach, które będą pod koniec 2022 lub też 2023. Tak więc jeżeli mówimy o strategiach, które mają krótki termin, że tak powiem, realizacji, no to też czasami trzeba wziąć pod uwagę to, że nie jesteśmy po prostu w stanie takimi projektami, szczególnie przy dużych tematach, dowieść tych zakładanych celów tak, żeby tą strategię wypełnić. Mimo tego, że pomysł czy koncepcja danego projektu, czy też założeń strategicznych jest dobra i ona nas faktycznie do tego celu dowiezie. Pan profesor wspomniał też o narzędziach, tak naprawdę to w obecnym świecie to nie jest wyzwaniem. Wyzwaniem właśnie są ludzie. Tak? To jest to, żeby utrzymać specjalistów, żeby utrzymać osoby, które dają wartość organizacji, które znają tę organizację. Bardzo ciężko jest pozyskać takie osoby. Część organizacji jeszcze ma tą taką, nie powiem, że umiejętność, ale taki zły nawyk właśnie takich zwalniania ręką osób, które już są w organizacji, które ją znają, które mają jakieś oczekiwania rozwoju w danej firmie. Tak, bo wychodzi z założenia, że sobie znajdę inną osobę. No owszem, można znaleźć, tylko to jest znowu koszt. Koszt pieniędzy, a co najważniejsze koszt czasu, tak?
I wdrożenia
takiej osoby. Więc to są jakby te elementy, które widziałbym jako takie największe wyzwania. No i świadomość, tak? Świadomość tego, że to jest ważne, że to jest droga, którą trzeba podążać, aby daną strategię wprowadzić. Czyli zarządzanie projektami jest częścią, jest ważną częścią do tego, żeby strategię wdrażać. Ważne jest to, żeby mieć odpowiednie osoby, odpowiednie zaangażowanie tak naprawdę, bo wszystkie umiejętności, jeżeli chodzi o zarządzanie projektami, no sami panowie najpierw wiecie, można nauczyć, można przekazać. Więc no, czyli zespół, czyli jasne określone cele, monitoring, komunikacja.
To jeszcze jedno, jakby uzupełniając, o czym pan dyrektor powiedział i nawet wychodząc nieco szerzej poza projekty. Robert Kaplan i David Norton, twórcy nowożytnej wersji, powiedzmy, do zrównoważonej karty wyników, Balance Scorecard, oni pokazali jednoznacznie, że to jest narzędzie, które służy do operacjonalizacji strategii, czyli mówiąc inaczej, do przełożenia strategii na konkretne mierniki, na konkretne KPI-e, których celem jest sprawdzenie, na jakim etapie realizacji strategii my jesteśmy w danym momencie. I co się okazało, kiedy firmy w Stanach Zjednoczonych próbowały zaadaptować zrównoważoną kartę wyników do swojej strategii właśnie. Że ona ma sens tylko wtedy, kiedy firmy w sposób dojrzały i regularny pracują nad aktualizacją koncepcji zarządzania strategicznego. Czyli mówiąc inaczej, jeżeli firma zrobi raz plan strategiczny.
Na 5 lat.
Tak. Po czym w ogóle przez te lata nie będzie do tego planu wracała. Albo nawet niech sobie przez te 5 lat wraca do tego planu, ale na kolejne 5 lat już nie zrobi takiej strategii, to zrównoważona karta wyników, mówiąc wprost, nie ma szczególnego sensu, bo ona ma pokazać nam tak naprawdę ciągły proces realizacji celów strategicznych, również tych celów, które się zmieniły w stosunku do tego planu, jaki był na początku. A więc jednym z najważniejszych wyzwań w tym układzie związanym z realizacją strategii jest to, żeby firma była na tyle dojrzała, żeby była w stanie pracować stale nad rozwojem i monitorowaniem celów strategicznych, a nie tylko zrobiła je raz. Trochę tak jak w zarządzaniu projektami, bez sensu robić jest harmonogram projektu na etapie planowania, po to, żeby potem w ogóle do niego nie zaglądać na etapie realizacji projektu, bo wiadomo, że to się nam wszystko porozjeżdża zgodnie ze zmianami, jakie na projekt będą wpływały.
Nasz czas dobiegł końca, ale na zakończenie chciałbym poprosić panów o jednym słowem, jednym kluczowym czynnikiem sukcesu z tych, co dzisiaj rozmawialiśmy, komunikacja, monitoring, wspólny język, ludzie, różne propozycje z panów strony padały, ale gdybyśmy mieli porangować i wskazać ten jeden główny, kluczowy czynnik sukcesu wdrażania strategii przez projekty, to zdaniem pana dyrektora, co by to było?
Jednym słowem.
Tak, jednym słowem.
Komunikacja.
A zdaniem pana profesora?
Również komunikacja i zrozumienie obydwu stron procesu, projektów i strategii i chęć połączenia ich ze sobą.
Pory dostał, bo więcej słów jednak by.
No tak, trochę rozbudowę. Bardzo dziękuję naszym szanownym gościom. Było to kolejne webinarium Instytutu Zarządzania poświęcone wdrażaniu strategii przez projekty. Naszym gościem był pan dyrektor Michał Gajewski, dyrektor Global Project Office w Selena FM.
Dziękuję bardzo.
Akcyjna. Oraz pan profesor Emil Bukłacha, Katedra Zarządzania Projektami. Jeżeli chcą Dziękuję Państwo bardzo. Więcej w zakresie projektów, to zapraszamy do Instytutu.
Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.